Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w wyśmienitych nastrojach, jak widać, w poniedziałek rano. Ja jestem Rok, a to jest Roki Borys.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że w zeszłym tygodniu wcale nie byliśmy w Los Angeles, to był prank.
Tak.
Albo nie, czekaj, to był eksperyment społeczny.
Tak. Taki eksperyment też jakaś blogerka popełniła, ale amerykańska, że była gdzieś na Bahamach, a robiła zdjęcia w Ikei.
Fajne, ciekawe. Ale to ja powiedziałem, że to jest eksperyment społeczny, a ty powinieneś powiedzieć, Borysie, co ci wyszło w takim razie, jakie są wnioski z tego eksperymentu społecznego? Aha. A ja w tym momencie powinienem odpowiedzieć, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, nie jestem naukowcem.
No proszę Państwa, jeżeli chodzi o eksperymenty, to jeszcze jeden się przydarzył, ale to taki tragiczny i to też dotyczy blogerek, to właściwie influencerek, znana influencerka z Rosji. Postanowiła urządzić imprezę na basenach i wrzuciła suchy lód do basenu i trzy osoby tego nie przeżyły. I dużo jest poparzonych, więc jeżeli komuś przyjdzie ochota na taką imprezę, zwłaszcza to adresuję do tych ludzi, którzy w domach mieszkają youtuberskich, to proszę w zamkniętych pomieszczeniach suchym lodem się nie raczyć.
Ja w ogóle apeluję do wszystkich youtuberów mieszkających w domach youtuberskich, nie zabijajcie się nawzajem.
Nie.
Nie ma takiej potrzeby, jakby spokojnie.
I oglądalność i tak się...
Wszystko będzie dobrze. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o sytuacji związanej z wirusem, z Intel Extreme Masters i w ogóle, ale zanim to zaczniemy, to Remiku, co cię słychać? Zanim odpowiesz mi jeszcze na to pytanie, to ja się zastanawiam, czy te nasze poniedziałkowe, takie prawie 10-minutowe rozważania typu co słychać? W ogóle czy mają sens? Czy kogoś to obchodzi?
Wiesz co, ja to lubię. Poza tym tak myślę sobie, że jeżeli byśmy się skupili tylko i wyłącznie na tematach, to nasi szanowni widzowie nie mieliby okazji nas trochę poznać, a to jest zawsze miło.
No to zobaczymy. No to napiszcie nam w komentarzach, czy chcecie, czy nie chcecie, bo mi to nie jest. Ja się zastanawiałem nad tym, czy czasem to nie odstrasza trochę nam widzów. Bo, tak, bo wiesz, zwykle jest tak, że zaczynamy od tematu, jedziemy i jest okej, a te 10 minut to jest takie trochę...
A ja wiesz co, jak pierwszy raz spadłem na to i zaczęliśmy o tym rozmawiać, to nie dlatego, że miałem jakieś ukryte cele i chciałem to Państwa wkręcić w nasze osobiste przemyślenia niezwiązane z tematami, tylko tak po prostu z ciekawości zapytałem.
Co ale, tam u Ciebie?
Tak, no ale dobrze, no jeżeli, nie sądzę, jeżeli, no dobrze, napiszcie nam, to zerkniemy, czy to Wam przeszkadza, ale teraz się będę czuł taki trochę, tak, że nie mogę być nieswobodny.
A widzisz, bo to nie jest, to nie wynika z tego, że ja to zauważyłem w komentarzach, bo nie ma raczej czegoś takiego, ale raczej tak ja to czasami tak zacząłem zastanawiać się nad tym sam. Mów.
Nie, no to ja już zakończyłem. To właściwie nic ciekawego mnie się nie wydarzyło, oprócz tego, że moja żona była troszkę chora w tym tygodniu, więc mnóstwo czasu spędziłem ze swoją córką. I okazuje się, że moja córka, jeżeli już mówimy o takich osobistych sprawach, to jest straszny mały wariat. Ona lata jak szalona po całym domu. Ale robiłem sałatkę i posadziłem ją obok siebie przy stole kuchennym. Ten stół jest dosyć wysoki, więc nie mogła zejść. Ale siedziała ze mną przez godzinę i się doskonale bawiła i nawet mieszała w tym w miejscu i pomyślałem, o kurde, proszę, znalazłem sposób na to, żeby córkę trochę wyregulować.
Myślałem, że powiesz, dziecko mi się do czegoś przydało.
Pierwszy raz,
tak. No to powiem ci szczerze, że u mnie to był bardzo ciekawy tydzień, dużo pracy. Jeszcze pewnie przez parę miesięcy będę miał tej pracy bardzo dużo, ale miałem sen.
O rany boskie.
Śnił mi się gimper. I śnił mi się szafa, czyli dobra. Mocny vlog.
Byliśmy nie stracimy monetyzacji po tej historii?
Nie wiem. Nie wiem. Byliśmy na jakiejś takiej imprezie, gdzie pokazywano jakiś nowy telefon i każdy musiał oddać swój telefon tak jakiejś tam pani czy komuś na wstępie. Nie można było wchodzić z telefonami, bo to było tajne. I jak wychodziłem, to pani mi oddała telefon i ja się zorientowałem, że to nie jest mój telefon, tylko szafy. I on się też zorientował i strasznie na mnie nakrzyczał.
Jezus.
I obudziłem się taki i mówię, kurde, no jak mogłem, a jak mogłem w ogóle komuś, wiesz, telefon wziąć? Ja tam coś grzebałem w tym telefonie, nie wiem, jakieś dziwne rzeczy. Przepraszam cię, drogi szafo, że grzebałem w moim śnie w twoim telefonie. Nic tam nie przeczytałem, nic nie było ciekawe. Znaczy nie wiem, bo nie pamiętam jakby, ale zacząłem też robić chleb. I najpierw zrobiłem sobie chleb taki
ale
prosty.
Czekaj, w śnie?
Nie, teraz już w rzeczywistości. Zrobiłem sobie chleb taki prosty, na drożdżach, a teraz robię na zakwasie, tak? To, nie?
Tak,
zakwas.
Tak.
Zakwas. Tak, na pewno zakwas. Tak, więc zrobię sobie to. To taka dosyć prosta czynność, trzeba tam mąkę z wodą i ja odstawić do tego, powiem, do słoika i to się robi tam przez 5 dni. Więc czekam, jak wy to oglądacie, pewnie w środę albo w czwartek już będzie pierwsza próba właśnie chleba na zakwasie. Zobaczymy, wydaje mi się to ciekawym przedsięwzięciem. Nie robiłem nigdy wcześniej.
No a ja właśnie też muszę się podzielić, że jak żeśmy z żoną szykowali barszcz wigilijny, to żeśmy pierwszy raz zrobili sami zakwas i zakwas wyszedł doskonale, ale w barszczu w ogóle nie był kwaśny. Więc musieliśmy się posiłkować kupowanym, ale żeśmy znaleźli dobry kupowany. Jeżeli kogoś interesuje kwestia barszczu, to może kiedyś opowiem.
Koniec. To zaczynamy, myślę, już temat Intel Extreme Masters. Proszę Państwa, w czwartek o 19.45, czyli kilkanaście godzin przed startem imprezy, wojewoda śląski cofnął pozwolenie na organizację wydarzenia masowego dla Intel Extreme Masters. Oznaczało to, że na teren imprezy nie zostali i nie zostaną wpuszczeni
widzowie.
Widzowie, tak, którzy kupili bilety. No i zastanawiam się trochę, czy to była dobra decyzja, czy to była zła decyzja, czy jesteśmy w stanie ją w jakikolwiek sposób ocenić? Jesteśmy w stanie na pewno porównać to do różnych innych sytuacji. Jesteśmy w stanie określić mniej więcej, jakie koszty kto poniósł i może sobie i zaczniemy, nie?
Jasne, jasne. To zaraz o tym opowiemy. Ja natomiast jeszcze krótką chwilę, bo ja w zeszłym tygodniu żeśmy rozmawiali trochę o tym. Ja powiedziałem też, że osobiście nie jadę, bo tam o ile nie martwię się koronawirusem, ale tak uznałem, że gdzieś tam jakiś jest poziom zagrożenia, więc po co się pchać, zwłaszcza, że mam małe dzieci. Ale więc jakby tak zakładałem, że tam zagrożenie jest niewielkie, ale pomyślałem sobie, że jeżeli wojewoda miał tego typu przemyślenia, no to nawet niewielki procent szans na to, że może tam dojść do jakiegoś rozprzestrzenienia choroby, no może być dla niego dosyć znaczący, bo trochę inaczej jest, kiedy wiesz, w takiej sytuacji, kiedy się odwołuje taką imprezę, to są straty ekonomiczne, ale za to nikt nie będzie miał do niego pretensji. Natomiast gdyby były straty w takim sensie, że ludzie się pochorowali, no to konsekwencje pewnie byłyby wyciągnięte jakieś wobec niego. Więc chyba tak właściwie to była bezpieczna decyzja z jego perspektywy. Ale jakby już zamykając te moje przemyślenia, to faktycznie rzucimy okiem sobie na inne imprezy, które się odbyły w podobnym czasie i czy były równie zagrożone, czy mniej. Zobaczymy.
Ciężko porównywać w Polsce, bo chyba nie odbyła się żadna taka impreza, która by w pewien sposób była międzynarodowa. Znaczy był mecze ekstraklasy, raczej bez problemu się odbyły. Mhm. Był koncert The Game, takiego rapera w Warszawie. Był koncert Mulama w Krakowie. To taki,
Maluma? Tak,
Maluma. To, Maluma. A ja powiedziałem to... Mulama? Tak. Maluma. Maluma to taka muzyka...
Afrykańska?
Nie.
Bo tak zróżniało, jak żeś powiedział Mulama.
Takie hiszpańskie rytmy raczej. Odbyły się międzynarodowe targi turystyki czasu wolnego.
O, proszę.
Więc ileś tam rzeczy. W tym samym praktycznie czasie odbywał się w Bostonie PAX, który jest na maksa międzynarodową imprezą. Co więcej, w Bostonie jest przypadek osoby zarażonej z tym wirusem z Chin. Ja się zastanawiałem, czy IEM to jest jakaś specjalna impreza, czy rzeczywiście to jest coś takiego, co warto odwoływać. Znaczy w sensie, że jest, że to jest zupełnie inny typ niż na przykład targi turystyki.
Wiesz co, aha, to nie było pytanie? Czy to było
to
takie pytanie?
Było pytanie również do mnie.
Aha, no dobra, to mogę odpowiedzieć pierwszy,
odpowiedz,
bo to będzie
dziwnie,
jak zadasz pytanie i od razu sobie odpowiesz.
Jakby ja jestem przyzwyczajony do tego, że sam sobie odpowiadam na pytania.
Nie, no szczerze mówiąc to raczej, mimo tego, że doskonale rozumiem wojewodę, no to nie wydaje mi się, żeby to miało większy sens i to zawsze to jest tak, zawsze można powiedzieć, i ja wspomniałem o tym na początku, że jest jakiś procent, to zawsze to odwołanie jest uzasadnione, ale gdyby się tak zastanowić, no to nie ma co robić niepotrzebnego strachu. To jakby problem z imprezą nie wynika raczej z tego, że w Polsce jest dużo przypadków zarażeń i że to się może rozprzestrzenić, tylko z tego, że tam będzie bardzo dużo zawodników z całego świata. Jest spora szansa, że przyjedzie ktoś, kto jest chory w tym czy w innym stopniu. I też o tym opowiadałem w zeszłym tygodniu. Za każdym każdym razem, jak jestem na najemie albo jestem na takiej większej imprezie, zwłaszcza w okolicach zimowych, to zawsze przywożę jakieś chorobsko ze sobą i przeważnie jest to grypa. Więc no, ludzie się bardzo mocno zarażają wtedy. Niezależnie od tego, że... Bo to jest tak, no kurczę, teraz w zasadzie każdą imprezę należałoby odwołać na bazie tego, co zrobił wojewoda śląski, tak?
Śląski.
No bo jakby po pierwsze trzeba trochę... No wyobraź sobie taką sytuację, że gdzieś na innej imprezie, która się odbędzie, doszłoby do jakiegoś rozprzestrzenienia tej choroby. Mhm. No to ludzie by pytali, no to czemu?
Co na świecie się dzieje?
Tamten mógł odwołać, a my nie mogliśmy, nie? No zobaczymy, zwłaszcza, kurczę, to jest, tam jest tyle zmiennych. Ja zaczynam się trochę gubić w tych opowieściach, bo nie chcę też pójść za daleko. Mhm. Dobra, to ja odpowiedziałem teraz...
No więc tak, po pierwsze mamy międzynarodowe składy zespołów grających. Raczej kibiców nie będzie międzynarodowych bardzo, bardzo dużo, ale na pewno jakaś część jest. Dużo wystawców i osób takich związanych z różnymi międzynarodowymi firmami jest na Expo i na samym IEM-ie, więc pewnie to oczywiście ma znaczenie. Drugie, to jest bardzo duża impreza. Tam jest planowane od 170, nawet około 170 do 200 tysięcy osób przez cały czas trwania imprezy, mm-hmm. więc to jest rzeczywiście ogromna liczba. Więc moim zdaniem, patrząc, porównując trochę do PAX-a, gdzie ja rozmawiałem i z Kubą z Better Gaming Agency i z Maćkiem Jąsikiem, którzy są właśnie w Bostonie na PAX-ie, pytałem się ich, jak to wygląda, czy tam są jakieś specjalne, czy wszyscy chodzą na przykład w maseczkach, czy jest jakaś panika. Mówią, że nie, że są żele te antybakteryjne, ale one tam zawsze były. Znaczy to jest standard na tym PAX-ie. Więc nie wiem. Znaczy, po pierwsze, w Polsce oficjalnie nie wykryto ani jednej osoby z wirusem.
Może wynikać z tego, że...
No może to wynikać z tego, że jak są ostatnie dużo jest takich doniesień, że nie ma takiej możliwości, żeby w Polsce po prostu nie ma sprzętu, nie ma tych testów, które miałyby to wykryć. Nie jesteśmy przygotowani po prostu na to. Mhm. No bo trochę jest tak dziwne, że jesteśmy taką zieloną wyspą wśród wszystkich zakażonych krajów, więc to jest dla mnie dziwne. Rozumiem, że wojewoda śląski też może mieć więcej trochę informacji niż my.
O tak, to na pewno.
I możliwe, że zresztą gazeta napisała, gazeta.pl, że główny inspektor sanitarny nie rekomendował udziału publiczności w wydarzeniu. Aha. Z drugiej strony ESL mówi, że wewnątrz firmy, czyli ESL, czyli organizator IEMA, mówił, że działał zespół, który analizował przebieg epidemii na świecie, konsultował z urzędami i do ostatniej chwili jakby nie przewidywał tego, że ta publiczność zostanie niewpuszczona. Więc... Ja tak naprawdę nie wiem. Z drugiej strony, byłem chyba ze 3 razy na IEM-ie. Nie wracałem nigdy chory z tej imprezy, ale większość moich znajomych, którzy albo prowadziła jakieś eventy, albo była na jakichś stoiskach, wracała chorych. Mhm. To jest taka impreza, gdzie po pierwsze spotykasz się z ogromną ilością osób. Są bardzo duże, jest bardzo duży tłok.
To prawda.
Są stoiska, gdzie wiesz, 14 tysięcy osób gra na jednej myszce.
Tak, to prawda.
Więc no to jest na pewno impreza w podwyższonym ryzyku. I ciężko jest tak naprawdę jednoznacznie określić, czy to była dobra, czy to była zła decyzja. Moim zdaniem bardzo złe było to, że została tak późno podjęta. I to jest chyba największy problem.
No wiesz co, to też jest tak, że trochę zmieniła się sytuacja w kwestii choroby, bo tak długo jak ona była w Chinach, to wydawało się, właściwie w Chinach i tam nie wychodziła za bardzo poza Azję, to wydawało się, że to jest mocno pod kontrolą. Myślę, że to mocno sytuacja we Włoszech zmieniła punkt widzenia ludzi na koronawirus. Ja w zasadzie nawet miałeś okazję sprawdzić, co się stało, dlaczego akurat we Włoszech nastąpił taki skok zachorowań. No właśnie ja też nie jestem do końca pewny, co tam się wydarzyło. Może nie wiem, może tam na wakacje jeździli ludzie, znaczy nie na wakacje, tylko na narty.
Wiesz co, myślę, że jest po prostu dużo możliwości. No,
no ale to wiesz, a czemu akurat we Włoszech? To,
może
to...
dużo osób jeździ do Włoch na narty, nie tylko z Polski.
A no właśnie, no to tak pomyślałem, że to jest jedyna rzecz, jaka mi się wydaje sensowna, bo to takie zimowe wczasy mogą być właśnie z narciarstwem związane. I wiesz, w związku z tym, że tam tak szybko się ta choroba rozchodzi, no to ktoś podjął decyzję, że no kurde, może trzeba coś zadziałać, a że w ostatniej chwili to zrobili, no to faktycznie bardzo źle. I ja tak z perspektywy takiego odległego obserwatora, bo nie miałem być na IEM-ie, no to wydaje mi się, że to trochę jest przesadzone, ale z perspektywy jakby wojewody wydaje mi się, że to ma sens, nie? Że trochę się lepiej się zabezpieczyć w tę stronę niż w drugą.
No, ale
znaczy,
też...
ja go rozumiem, chociaż uważam, że no trochę jest, że za daleko to było posunięte. Poza tym, wiesz co, chyba nie tyle powinniśmy się martwić rozchodzeniem się choroby, bo to jest jakby koronawirus niespecjalnie różni się od tradycyjnej grypy. Nie tylko, jest czymś nowym oczywiście i tam wiele się jeszcze może zmienić z tym wirusem, natomiast procent, jeżeli chodzi o procent przypadków śmiertelnych, jest bardzo zbliżony do grypy tradycyjnej. Tam w tej chwili chyba na 80 kilka tysięcy przypadków zachorowań jest w okolicy 3 tysiąca przypadków śmiertelnych. Więc jest trochę więcej niż w przypadku tradycyjnej grypy, ale nie jest aż tak bardzo, żeby to było...
Tylko, że grypa, wiesz co, ja nie wiem, czy to można tak bezpośrednio porównywać sobie. Okay. Bo jednak na grypę choruje miliony osób.
To prawda.
W Polsce nawet.
No to się zgadza.
Co roku. Jeżeli by ta śmiertelność podskoczyła, wiesz, o procent, to już jest znaczna liczba śmierci.
No.
Więc ja nie do końca jestem pewien. Z drugiej strony nie wiemy wszystkiego o tym wirusie. Oczywiście pracują, kilka firm biotechnologicznych pracuje nad szczepionkami i zobaczymy. No podobnie już tam są jakieś fazy testów zaawansowanych i może niedługo już ta szczepionka będzie i ta panika cała się skończy, bo to jest właśnie... Bo panika, może sobie później porozmawiamy jeszcze o panice, ale ja chciałbym zastanowić się nad tym, jakie są realne koszty tego, że ten ESL jest bez widzów. No bo jeżeli jesteś widzem, kibicem e-sportowym, Intel Extreme Masters to też jest impreza, która jest taka, że warto tam być. To nie tylko jest, to nie tylko są, wiesz, że siedzisz i oglądasz sobie te mecze, ale to jest wydarzenie towarzyskie.
Okay.
Więc tak, transport, hotel... Urlop, bilety, no najtańsze chyba 70 zł jednodniowe kosztowały. ESL już potwierdził, że kasę za bilety będzie zwracał, więc to jest spoko. Nawet był taki apel do hoteli, żeby te hotele też umożliwiły tym kibicom, którzy już chcą skrócić swój pobyt albo chcą w ogóle nie przyjeżdżać, bo im się udało, bo na przykład rano w piątek chcieli wyjechać, żeby te hotele zwracały pieniądze
za pobyty.
Więc no i tak pewnie dużo osób straci. ESL mówi, że jest stratny na miliony euro.
No, to jest szokująca kwota. Ja jakby jestem świadom tego, że tam się dużo pieniędzy przemieszcza z ręki do ręki, ale że o milionach euro to nie sądziłem.
I zastanawiam, no wiesz, jeżeli bilety minimum kosztowały 70 zł, a ma być 200 tysięcy ludzi prawie,
no
to myślę, że to jest spokojnie. Zastanawiam się, czy ubezpieczenie tej imprezy jest w stanie to pokryć, no bo ESL mógł to przewidzieć i wcześniej stwierdzić, że na przykład rezygnują sami z widzów, bo i tak będą wiedzieli na przykład, że wojewoda to zablokuje. No ale w tym momencie, jeżeli od nich by wyszła ta decyzja, to pewnie szansa na odzyskanie kasy od ubezpieczyciela byłaby dużo mniejsza niż jak to jest czynnik zewnętrzny.
Aha, jasne. Ciekawe w ogóle, czy na takie przypadki się ubezpiecza impreza.
No na pewno, tak, oczywiście.
No to ciekawe.
To myślę, że nie ma problemu. Dużo większy jest problem z wystawcami Expo. Wydaje mi się, że tam jest największy koszt i największe straty. Bo gdzie ja mam tutaj te kwoty? Gdzieś to zgubiłem. Chyba takie cena normalnego stoiska to było około 60 tysięcy złotych. Wiadomo, że musisz, jeżeli jesteś wystawcą, czyli na przykład, nie wiem, No ty jako ty chciałbyś się wystawić, albo Jaroki by się chciały wystawić, okay, okay. Nie? No to musi być tam wybudowane to stoisko. Musisz zapłacić za konstrukcję, za zmontowanie tego, musisz zapłacić za materiały reklamowe, które zwykle są sygnowane logiem imprezy, datą, czyli ulotki, że tam...
Jasne.
No to nie jest uniwersalne, do niczego ci później to nie będzie, więc to jest czysta strata. Jakiś hostów albo hostes musisz mieć, żeby chodzili, rozdawali te ulotki, cukierki, gadżety, inne takie rzeczy. I te wszystkie inne gadżety musisz mieć i musisz na to wydać pieniądze. Musisz mieć ludzi na stoisku, musisz mieć atrakcje na stoisku. Ciekawą też sprawą jest to, że zawsze na IEM-ie było pełno opłaconych influencerów.
Znaczy, tak, o tak, to o tym
czyli prowadzenie powiedzieć. Stoiska, robienie jakichś atrakcji. Mhm. No to są rzeczy, gdzie na przykład, nie wiem, LiveTube, czyli, znaczy teraz to się nazywa LTT coś tam?
LT Group?
To, nie.
Ja już pogubiłem się.
LiveTube tak? Talent Media teraz to aha, się nazywa. Aha. No bo się Talent Media i Live no, połączyły. Tak. No to powiedzmy, że oni na przykład wysyłają, robią deala z ilomaś tam firmami, wysyłają 50 influencerów na taką imprezę. Ciebie nie.
No, przepraszam bardzo, ja wypraszam sobie. Ja, dobra, to opowiem, jak to było w przeszłości i jak to z mojej perspektywy obecnie wyglądało. Faktycznie jest bardzo dużo ludzi jeździ w ogóle na IEM, żeby się spotkać z YouTuberami, to jest uzasadnione. Mhm. Więc YouTuberzy trochę, zwłaszcza na początku IEM-a, trochę rozpędzali tę imprezę. Teraz to się zmieniło, na szczęście impreza broni się sama, więc nie trzeba tych YouTuberów, ale nie zmieniło to faktu, że oni nadal są obecni, zwłaszcza na stoiskach takich większych, są opłacani i gdzieś tam przez ostatnie lata praktycznie nie było roku, żebym nie dostał jakiejś oferty. W tym roku też dostałem kilka, wbrew temu, co Borys tutaj insynuuje. Odmawiałem, bo nie miałem, ja tak niespecjalnie lubię takich masowych imprez. Dostałem jedną, którą się zainteresowałem i nawet w pierwszej chwili powiedziałem tak, ale potem uznałem, że może jednak nie będę jechał i to było, zrezygnowałem tuż przed tym, jak wojewoda odmówił, więc jest na pewno bardzo dużo gdzieś tam pieniędzy potencjalnie zostało przygotowanych na tą imprezę i pewnie te pieniądze trzeba będzie jakoś zagospodarować w przyszłości.
No właśnie
polecamy
się...
taki podcast, jakby państwo szukało źródła zbytu.
Właśnie wydaje mi się, że nie, że przez to będzie trochę posucha, ponieważ te pieniądze już jakby zostały zagospodarowane na tych youtuberów, streamerów, instagramerów i tak dalej, i ale... oni zapewne, aha, to nie będzie tak, że, no wiesz, część już tam pojechała. Aha. W czwartek pewnie już jakieś imprezy tam były. No ja byłem raz z tobą na IEM-ie, raz byłem sam, no to pamiętam, że codziennie są jakieś imprezy, jakieś firmy organizują dla tam, wiesz, no influencerów tak, i innych takich.
Ale z perspektywy takiej influencerskiej to nie wyobrażam sobie, wiesz, no tam są wymagane określone aktywności. One się sprowadzają do pewnego stopnia do YouTube'a, do Instagrama, do różnych takich mediów.
Okay,
ale spotkania z ludźmi...
Właśnie. Płacą ci za na przykład...
Bo nie wiem, do czego zmierzasz. Że...
Zmierzam do tego, że na przykład deal był na pojawienie się w Katowicach i bycie na stoisku przez 3 godziny.
Tak jest, tak mniej więcej. To jest podstawa przeważnie.
Tego nie będzie.
No zgadza się, więc pieniądze...
Więc pewnie agencje będą chciały, żeby ci influencerzy wykonali inne rzeczy.
A, no tak, tak.
W przyszłości na przykład mówi, dobra, nie musicie, wiesz, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś się uprze i powie tak, nie, macie mi... Macie oddać kasę całą. Nie odbyły się te rzeczy, za które ja zapłaciłem. Nie, ale mówi nie, na przykład, nie, Pepsi tak mówi.
Nie, nie, ale...
Ale czekaj chwilę.
Dobra, okej.
Mówi, nie odbyło się, to my nie płacimy. Pokryjemy koszty hoteli, pokryjemy koszty transportu, ale żaden, wiesz, nie odbyły się te świadczenia, które miały być.
No, okej.
Myślę, że to się nie zdarzy.
To w ogóle to... No to...
Ale tak może być. Za to wydaje mi się, że najsensowniejsze będzie tak, że wtedy agencja na przykład mówi, słuchajcie, to my załatwimy wam na przykład jakieś tam świadczenia na Instagramie od tych ludzi.
Aha, nie, no czekaj.
Że przerzucenie tych czynności, które miały być na IEM-ie, na przyszłość, na przykład na Instagram, YouTube czy cokolwiek innego.
Dobra, to czekaj, to kilka rzeczy. Coś mnie zaskoczyło, ja nie sądziłem, że masz taki punkt widzenia na to. Po pierwsze, to wygląda tak, przynajmniej tak wygląda w moim przypadku, że pieniądze pojawiają się długo, długo po wykonaniu usługi.
Okej.
Okay. Więc tych pieniędzy to nie jest tak, że jakaś firma zapłaciła, zapłaciła jakiś tam
ale to pośrednikowi. Ty nie wiesz, kiedy dokładnie te pieniądze się pojawiają? Bo na przykład przy takim, oczywiście one się pojawiają w taki sposób, że muszą być spełnione warunki umowy, jest raport i wtedy dana agencja dostaje od klienta pieniądze i rozdysponuje je między influencerów.
Ja nie wiem, nie spotkałem się z takim, wiesz, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że ja mam do wykonania jakąś usługę i ta usługa zakłada wyjazd gdzieś, to wszystkie koszty, jakie ponoszę w związku z wyjazdem, to one są wkalkulowane w przyszłą fakturę. Ale na przykład, jeżeli się okaże, że nie dojdzie do wykonania tej usługi z przyczyn niezależnych, to nie zdarzało mi się nigdy, żebym się zgłaszał do firmy, że mają mi zwrócić koszty podróży. Bo to jest pewne ryzyko, które się ponosi jako influencer. Bo może to się zmienia, ale to jest pierwsza rzecz, nie? Więc z tymi pieniędzmi, które teoretycznie powinny być zapłacone, to raczej sądzę, że nie byłyby zapłacone w takiej sytuacji. Natomiast owszem, jest całkiem możliwe, że firmy będą proponowały, okej, to nasi influencerzy zrobią dla was coś tam w przyszłości, nie? Jakieś aktywności, ale to jest najgorsza rzecz, jaką influencer może wziąć sobie na grzbiet. To znaczy jakieś nieumówione, nieprzewidziane czynności, które trzeba będzie wykonać w jakimś tam...
W przyszłości, tak. Kiedyś.
I bo to jest najgorsza rzecz, jak się da taką wolną rękę reklamodawcy...
Czy ty mówisz o czymś konkretnie?
Ja miałem takie przeżycie. Jeżeli reklamodawca ma wolną rękę, to ci wsiądzie na plecy i będzie jeździł na tobie przez pół roku, cały czas wymagając od ciebie dodatkowych rzeczy i dodatkowych, zanim zostanie spełnione. Tam więc ja bym, gdybym się znalazł w takiej sytuacji, że miałem jakąś umowę, nie udało się tego wykonać, to nawet gdybym poniósł jakieś wydatki, to bym powiedział, nie, no dziękuję, to może następnym razem coś tam zrobimy.
No właśnie, no to mamy tych influencerów, mamy te... No i wiadomo, że odbywa się handel na Expo, czyli musisz się zatowarować, zwykle jest to duże zatowarowanie, ale dla mnie na przykład w strasznej sytuacji są właściciele food trucków.
Aha, tak.
Koszt food trucka to było około 9 tysięcy, żeby stał na IEM-ie. No i do tego musisz się naprawdę srogo zatowarować rzeczami, które ci się najprawdopodobniej zepsują.
Już się zepsuły pewnie.
Albo tak, albo już się zepsuły. No to nie jest tak, że jeżeli, nie wiem, robisz jakieś chińskie jedzenie i tam sobie przygotujesz się na następny dzień i odmrozisz sobie wołowiny 40 kg, to musisz ją zjeść potem.
Jasne, gdzie
idzie. I zobacz, i to jest, wydaje mi się, że właśnie ci właściciele food trucków mogą być najbardziej stratni, bo to nie są duże biznesy.
No.
To są często jednoosobowe działalności, pracują tam 2-3 osoby i ja się zastanawiam na przykład, co w takim przypadku. Bo wiesz, jeżeli na przykład jacyś influencerzy zatowarowali się i zostali z 500 koszulkami, to oni to w przyszłości sobie sprzedadzą.
Tak no, jest. No,
myślę, że to nie jest aż... No. To jest dla każdego bardzo trudna sytuacja. Ja to rozumiem, ale no widzę tutaj taki problem, który
tak jest,
mam nadzieję, że ubezpieczenie to pokryje.
No to faktycznie ja o tym nie myślałem, no bo oni nie mają szansy raczej nagrać smutnego filmu na YouTubie z taką muzyczką smętną i powiedzieć, że no niestety wołowina im gnije tutaj w zamrażniku.
No nie, raczej nie.
Zjedzmy burgera, nie? No przechlapane mają strasznie. No ale to kurde, no ryzyko, nie? Ale to jest, ja oczywiście nie uzasadniam ich straty w żaden sposób, nie chciałbym się znaleźć na takim miejscu.
Zastanawiam się też, jak będzie to wyglądało z ubezpieczeniem, czy to też w jakiś sposób ich obejmuje.
Ale nie sądzę, żeby ktoś...
No jeżeli, jeżeli food truck, żebyś tam sobie postawił food truck kosztuje 9 tysięcy, to może w tym jest jakieś ubezpieczenie, ale nie wiem. Dla mnie to jest ciężki temat, bo wiem, że przez to, że ta impreza została odwołana, bardzo dużo osób wiele straciło. I może być tak, wiesz, może być też tak, że ci youtuberzy też dostaną wpięty i może być tak, że agencje, że te konsekwencje tego będą się jeszcze miesiącami odbijać czkawką wielu osobom. Ale tak jak mówię, no są ci, którzy sobie poradzą na pewno, i są ci, których ten ciężar może przygnieść.
No, no bo po prostu. W większości przypadków mówimy o takich wydatkach, które są, których nie można cofnąć. To, o czym mówiłeś, czyli te stoiska, to jest praca,
tak,
którą
jak
ludzie
jak wybudujesz te stoisko i wiesz, i poniesiesz, no to co z tym stoiskiem zrobisz?
No, no natomiast to... no jeżeli, bo to jest tak, że wykupujesz miejsce i wykupujesz to miejsce od Tesla i w takiej sytuacji raczej te pieniądze są zwracane. To nie jest tak, że one przepadną. No. Jeżeli na przykład zapłacisz 50 tysięcy za miejsce na stoisko.
Powiem ci szczerze, że decyzja po... Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się naturalne, że w jakiś sposób zostanie to zwrócone.
Tak jak zresztą bilety.
Tak, nie? Jak bilety.
Natomiast towar...
Ale nie wiem, wiesz, no dla ESL-a to też jest tak, że ta kasa już w jakiś tam sposób pewnie została zainwestowana. No. To nie jest tak, że oni mają całą pulę, wraca to do wszystkich, którzy się na to złożyli i wszyscy są zadowoleni. Nie, tam są straty, koszty zostały ogromne koszty zostały poniesione. Ja mam tylko nadzieję, że to nie wpłynie na kolejne edycje.
A, kolejne edycje IEM-u, no tak, albo w ogóle myślałem o innych imprezach takich.
To zaraz sobie porozmawiamy o tych imprezach.
Właśnie, to mnie też interesowało.
Ja mam nadzieję, że nie będzie takiego problemu za rok. A jeżeli byłoby coś na horyzoncie, to w jakiś sposób zostanie to lepiej rozwiązane, bo jednak 14 czy tam 15 godzin przed startem imprezy odwoływanie obecności jakby kibiców, no to nie jest moim zdaniem najbardziej rozsądne.
To żeśmy już o tym mówili. No wszystko jest kwestią uzasadnienia. Nie? Trudno mieć pretensje do wojewody.
Ja nie mam pretensji. Uważam, że ta decyzja na pewno za późno została podjęta.
No, tylko,
to nie jest tak, że my się obudziliśmy i z dnia na dzień nagle pojawił się jakiś wirus.
No tylko, że widzisz, no tydzień temu, gdyby podjąć tę decyzję, no to być może jeszcze uzasadnienie nie było takie wyraźnie widoczne jak dzisiaj. Nie? Bo ta sytuacja się, wygląda na to, że ta
wiesz
sytuacja
co, tydzień
się
temu cały czas dochodziły nas informacje, że sponsorzy, że na PAX nie jedzie CD Projekt, nie jedzie Sony, nie jedzie Kojima, że na, GDC, tak, że na GDC Facebook, wycofał i w czwartek, no ponad dwa tygodnie przed GDC, oświadczyło, że nie będzie tej imprezy w tym terminie i chcą ją przenieść na lato.
A jeszcze jedną rzecz chciałem cię zapytać, bo żeśmy rozmawiali przed uruchomieniem się. Opowiadałeś o tym, że wirus nie jest, nie za dobrze się zachowuje w wysokich temperaturach. To jest sprawdzone? Możemy o tym rozmawiać?
To powiedział dr Paweł Grzesiowski w wywiadzie, że on po prostu krócej w tych...
W sensie wirus, nie on tylko.
Tak, że wirus w cieplejszych temperaturach jakby krócej... jest w stanie przeżyć. Nie? Ale co z imprezami w przyszłości? Bo myślę, że to jest ciekawa rzecz. GDC zostało przesunięte na lato i wydaje mi się, że to są takie pobożne życzenia organizatorów. No GDC to jest największa impreza branżowa dla twórców gier. Tam przyjeżdża 25 tysięcy osób rok w rok. My byliśmy w zeszłym roku. Na kanale tak jest dużo relacji z tej imprezy. Tylko, że jeżeli oni chcą to przenieść na lato, to przeniosą to na okres urlopowy między E3 a Gamescomem i PAX-em w Seattle. Czy to jest jakieś samobójstwo dla mnie? Ja zresztą, jak pisałem chyba na grupie, to najpierw napisałem, że jest odwołane i ktoś napisał, że ale jest przesunięte na lato. Ja mówię, no tak, czytałem to, poprawiłem, że jest przesunięte i mówię, no ale to... Nie wydaje mi się realne.
No wiesz co, w ogóle chyba podjęli tę decyzję na tyle szybko, że tam pewnie jakieś wydatki za duże nie zostały już poniesione do tej pory, jeżeli chodzi o GDC, bo ono kiedyś miało odbyć w marcu.
16 marca.
A to w zasadzie dosyć blisko.
No ale to pełne masz dwa tygodnie ponad. Przy czym z GDC już się Sony wycofało, Facebook się wycofał, chyba Unity się wycofało, więc tak, Electronic Arts, Microsoft, Epic...
No to w zasadzie oni nie mieli podstaw.
Więc tak, no też tracili po prostu sponsorów, więc...
Dobrze, wiesz co, mamy tak, aha, dobra, to omówmy sobie te imprezy, które są związane trochę z gamingiem i z technologią, a potem
E3.
Sobie... No właśnie, E3. Pytanie, co się w ogóle wydarzy z E3. W ogóle, jeżeli chodzi o E3, dobra, to teraz Państwu dopowiem, bo ja mam cały czas takie przemyślenia i wiele razy mówimy o tym, że coraz więcej firm nie tyle się wycofuje z E3, co robi te imprezy trochę obok, że nie jest to częścią E3, a w zasadzie część tych firm też się przenosi do internetu i robi te imprezy dosyć kameralne, plus są transmitowane na cały świat albo przez Twitcha, albo przez YouTube'a, albo przez wszystko naraz. I nagle to się okazuje bardzo sensowne, bo dużo ludzi może te imprezy obejrzeć w internecie. Dotarcie jest spore i przede wszystkim bezpieczeństwo jest dosyć duże, więc mam silne podejrzenie, że jeżeli E3 odbędzie się, bo podejrzewam, że się odbędzie, że to nie, zwłaszcza, że będzie latem przecież, to gdyby ta sytuacja zagrożenia nie została zażegnana, no to byśmy mieli do czynienia właśnie z imprezą odrobinę bardziej kameralną, ale przede wszystkim transmitowaną. I myślę, że dużo ludzi ją obejrzy niezależnie od wszystkiego. Zresztą, jeżeli mowa o IEM-ie, no to zdaje się, że oglądalności na Twitchu są lepsze niż w ubiegłych latach.
Nie wiem, bo właśnie trwa finał, więc...
To pewnie sobie podsumujemy, ale widziałem wasze rozmowy na Messengerze, że gdzieś tam więcej osób może to obejrzeć.
No tak, jest to oczywiście możliwe. Przy czym musimy pamiętać, że takie imprezy jak IEM, takie imprezy jak E3, GDC, Gamescom, PAX, to oczywiście są te konferencje jakieś, czy mecz w IEM, czyli turniej, który można zobaczyć, ale to są bardzo, bardzo dużo odbywa się tam spotkań biznesowych, pokazów gier takich prywatnych, więc dużo nie organizując, przenosząc całkowicie do internetu, dużo się traci. Jednak, kiedy jesteś na przykład sam na sam z jakimś ważnym dziennikarzem, youtuberem czy influencerem i ty możesz mu osobiście pokazać swoją grę, możesz mu pewne rzeczy wytłumaczyć, w jakiś sposób zainteresować, to ma dużo większą wartość niż podeślesz mu klucz Steamowy czy wideo, bo on tego nie odbierze po prostu.
Wiesz, swoją drogą, a propos tego, co mówisz, jeżeli faktycznie część tych imprez się nie odbędzie, to myślę, że to będzie też sposób dla tych firm na weryfikację, czy udział w tych imprezach jest sensowny, czy nie. To znaczy, podejrzewam, że Sony ma już wyrobioną jakąś opinię na temat udziału w E3, bo ostatnio regularnie nie chce w tym udział brać. Może się nagle okazać, że ten taki osobisty kontakt jest... jakby przesadnie go cenimy. Może się okazać, że wcale nie jest tak naprawdę konieczny, że hype się doskonale robi i bez tego.
Absolutnie się z tą nie zgadzam. To jest każdy marketingowiec, każdy PR-owiec powie ci, że ten kontakt bezpośredni jest po prostu najważniejszy. To jest tak jak w wyborach na prezydenta, teraz gorący temat. Jest w Stanach chyba takie powiedzenie, że wygrywa ten, kto więcej dłoni uściśnie.
No niepotrzebnie się ze mną nie zgadzasz, bo ja tutaj nie wyrażam swojej opinii, tylko mówię o tym, że na bazie tych wydarzeń, które się dzieją teraz, ktoś będzie to weryfikował i sprawdzał i może się okazać, że będzie inaczej. Oczywiście nie mówię, że będzie inaczej, tylko może się okazać, że będzie inaczej.
Może być tak, że dla tych tytułów, na które już jest hype, które są głośne. Kolejne Call of Duty, kolejne FIFA, kolejne gry, które już mają ten fanbase, mają już, wiesz, to może być żadna różnica, bo i tak ludzie na nie czekają.
Okej.
Ale dla nowych produktów, dla gier, które indyczych, albo dla projektów, które jeszcze na przykład nie są ogłoszone, są nowymi IP, to może być znaczący problem.
No pewnie tak. Wiesz, indyki to mają też zupełnie inne problemy teraz, a nie sam kontakt, ale to są zupełnie inne historie. No dobra, lecimy dalej.
No to E3 to, no ja myślę, że te marzec, kwiecień to mogą być takie kluczowe miesiące. Tam E3. Ja się boję o Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.
No ja myślę, to jest jakby, nie boję tak bardzo.
To jest dla mnie istotna rzecz, nie będę ukrywał. Dla mnie to jest najważniejsza impreza w tym roku sportowa.
No tym bardziej, że w ogóle te mistrzostwa są chyba nietypowe.
To jest,
nie?
Tak, pierwszy raz jest tak, że jest w 12 miastach. W całej Europie są rozgrywane te mistrzostwa. Finały i chyba półfinały będą w Londynie. No. Więc zapewne ci kibice będą bardzo mocno
Migracja będzie, tak. Krótko mówiąc, chorzy przebędą całą drogę przez całą Europę.
Kolejna bardzo duża impreza, którą też śledzę, to są Igrzyska Olimpijskie w Tokio.
Jak najbardziej.
No w Japonii jest dużo gorsza sytuacja, tak, niż... To prawda, tak, więc tak. Może być tak, że sportowcy będą bali się jechać.
No, ale pamiętajmy, wiesz, bo to ja cały czas myślę o tej temperaturze, o której opowiadałeś. Jeżeli faktycznie tak jest, że ten wirus sobie słabo radzi w wyższych temperaturach i krócej jest w stanie utrzymać się w organizmie, no to myślę, że te letnie imprezy już nie są do tego stopnia zagrożone. Oczywiście jest to cały czas obawa jakaś,
tak, tam jest, ale... jeżeli ta temperatura jest powyżej chyba 30 stopni, To już tam są jakieś po prostu bardzo mocno maleje to, ta przeżywalność.
A, czyli no.
Więc to może być. Ale co ciekawe, jest pewien rodzaj paniki.
Jest, o to ci mogę opowiedzieć historię.
Opowiedz mi, bo ja też mam ciekawą historię.
Panika, nie wiem, czy się zaczyna od dzieci, ale na pewno dzieci mocniej
przeżywają. Myślę, że od dorosłych się zaczyna jednak.
Ja mam fantastyczne pole obserwacji młodych ludzi, bo mam 12-letniego syna w domu i on bardzo dużo opowiada o tym wirusie. To właściwie
tak?
To jedne z najważniejszych tematów rozmów między dzieciakami. A dzisiaj mi nawet zaimponował, muszę przyznać, trochę z dumą, bo kolega do niego przyszedł. Oczywiście cały czas gadali o tym wirusie. I kolega mówi, słuchaj, kurde, może do Polski dojdzie i szkoły będą zamknięte, nie będziemy musieli chodzić do szkoły. No to mój syn powiedział, zwariowałeś, to wtedy będziemy na wakacje chodzili. I powiedziałem, no kurde, to myśli perspektywicznie, nie? Ale nie ma cienia wątpliwości, że tam jakby wśród 12-latków ten temat jest straszliwie, przewija się. Młody mi opowiada wszystkie informacje, jakie z YouTube'a zaczerpnie na temat koronawirusa. W większości to są straszne bzdury, ja już tego nie mogę słuchać czasami, ale o niczym innym nie opowiada. Wszędzie widzi zagrożenie.
No każdy portal tak naprawdę w Polsce ma ten swój stan wirusa na dzisiaj, raport Polska, nie? I tam co 15 minut aktualizowany. Nie, jeszcze nie ma w Polsce.
Taki wykres.
Ale wszystkie te tytuły, wszystkie takie clickbaitowe po prostu lidy i tytuły tych artykułów sugerują, że kurde, a może jest.
No tak, tak, tak.
Na przykład, wiesz, takie widziałem ostatnio gdzieś jakiś artykuł i to tytuł brzmiał mamy obecność koronawirusa i trzy kropki tam w Argentynie.
W podtytule.
Więc to wygląda średnio. Wydaje mi się, że panika to jest najgorsza rzecz, jaką można robić. Byłem w sobotę w Lidlu na zakupach i jestem często w sobotę w Lidlu na zakupach. I pierwszy raz spotkałem się z tym, że zabrakło makaronów w ryżu.
Tak, aż tak?
I kaszy trochę, tak.
Wiem, że we Włoszech jest straszna panika. Ja byłem w sobotę też na zakupach. Po powrocie żona zapytała, czy przywiozłem coś jeszcze oprócz zakupów. I dopiero po chwili się zorientowałem, że tu może chodzić o chorobę. O Jezu. Nie, no nie zauważyłem, żeby było jakoś strasznie produktów, ale przyznam, że w sobotę kolosalna ilość ludzi była na zakupach, więc może już teraz tych produktów jest mniej.
Ja powiem szczerze, że polecałem ci, wcześniej mówiłeś, wywiad w Interi z doktorem Pawłem Grzesiowskim. To jest immunolog i ekspert do spraw zakażeń. Co ciekawe, potem praktycznie ten sam fragment, który ja chciałem zacytować, zacytowała Wojna Idei w swoim ostatnim filmie, więc wydaje mi się, że to sensowny fragment. I może go zacytuję po prostu. Powinniśmy przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. Przestać panikować i histeryzować, wyznaczyć cele, które przed nami są. To, że wirus jest i będzie w Europie, jest już pewne. I zamiast tropić pojedyncze przypadki i emocjonować się tym, ile osób zostało zarejestrowanych, raczej powinniśmy się skupić na tym, że gdy wirus do nas dotrze, to nie pozwolić mu w sposób niekontrolowany się szerzyć.
I tutaj jest pytanie bardzo ważne. Pojawia się, do jakiego stopnia Polska jest przygotowana na obsługę takiego wirusa?
No, myślę, że żaden kraj nie jest porządnie przygotowany. No, ja kiedyś czytałem w którymś tam programie taki raport o tym, które kraje są przygotowane na jakieś epidemię. Tak? No, my jesteśmy tak raczej powyżej średniej.
No to bardzo dobrze, to mnie cieszy. Bo chyba dosyć popularny był krotoszyński przypadek. Pani, która przyjechała z Włoch z takim podejrzeniem, źle się czuła, miała tam jakieś kaszle i takie bardzo grypowe objawy. No i ten czas przebadania jej tam do
88 godzin. Dla mnie, powiem ci szczerze, w ogóle jest cyrk, widać, że jest jakiś chaos, że administracyjnie coś tam nie działa, jakieś decyzje urzędnicze zapewne, bo raczej nie mogę mieć pretensji do lekarzy, no bo to ty wiesz, wszystko robisz zgodnie z pewnymi wytycznymi, które masz. No ale myślę, że jest jakiś taki organizacyjny chaos.
Zdaje się, że została powołana jakaś taka specjalna komisja, która się zajmuje...
Ja nie wiem, nie badałem tego, nie wchodzę w to.
Ja też nie będę, bo to są rzeczy, które akurat słyszałem w radiu jadąc tutaj, że po pierwsze przypadek krotoszyński ponoć jest z winy szpitala w Krotoszynie i to jest taki, wiecie...
Zawsze to jest tak, że to jest, musi się znaleźć teraz winny i ten winny to zwykle to jest ten na samym dole tej hierarchii. Wiesz,
i go nie ma go w radiu i się nie może bronić. Więc...
Za to WHO podało 10 takich wskazań, okay, które pomogą.
No nie da, nie da powiedzieć. Wydaje mi się.
A no mów.
Nie, nie, już właśnie chciałem tylko jeszcze zamknąć ten temat, że tam ministerstwo mówi, że we wszystkich przypadkach jesteśmy przygotowani, tylko ten jeden Krotoszyński to wina Krotoszyna i to się więcej nie powtórzy.
Tak, dokładnie, na pewno.
więc poczekamy do następnego razu. Wiesz, swoją drogą, już tak też jeszcze, bo już chcesz mówić o takich międzynarodowych i właściwie o ostrzeżeniach, to sięgając trochę po tematy polityczne, które zawsze są niebezpieczne, no to tego typu epidemia może mieć drastyczny wpływ na wyniki wyborów, bo to jest, wiesz, to jest taki test funkcjonalności rządu i ministerstw.
Więc... Ja myślę, że nie ma tutaj, że ciężko, chociaż ja powiem szczerze, że jestem ciekawy, na przykład jakiś kryzys, który może głównie administracyjny pewnie, albo w służbie zdrowia nastąpić przez na przykład panikę, albo przez różne rzeczy ten kryzys może, głównie przez wirusa oczywiście, zastanawiam się, czy będzie jakaś taka próba przekucia go tej odpowiedzialności na poprzednią władzę.
A nie, to wiesz, bo sytuacja, fatalna sytuacja naszych szpitali to jest pewnie wieloletni problem. Ale jeszcze wybacz, że tak cały czas się cofam, wiem, że to przedłużam, ale to ten cytat, który żeś tutaj przedstawił, powinniśmy przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. I pomyślałem sobie, że niezwykle znaczące jest akurat to zdanie, ponieważ kryzys i pewne niepowodzenia w tej sytuacji, jakkolwiek nie są one mile widziane, to mogą nam w dobitny sposób pokazać, że sytuacja polskich szpitali i polskiej służby zdrowia jest fatalna. W ten sposób dobitnie, że to wyborcy zobaczą, że nad tymi szpitalami warto by było trochę posiedzieć, chociaż wydaje mi się, że wyborcy zdają sobie z tego sprawę, ale w związku z tym rządzący będą mieli silniejsze ciśnienia, żeby coś z tym zrobić, żeby tą sytuację poprawić, co pewnie łatwe nie jest, ale warto o tym myśleć.
Koniec. Myślę, że powoli kończymy. 10 wskazań WHO związanych.
To są strasznie długie, będziesz jakoś...
Nie, będę je skracał oczywiście. Pierwsze to jest myć często ręce i to wydaje mi się w ogóle, że z całej tej paniki, z całych...
To jest kolejne dobrodziejstwo inwentarza.
To jest najważniejsza rzecz. Może ludzie nauczą się po prostu myć ręce. Ekspert nasz, czyli pan Paweł Grzesiowiak, mówi, że... Co najmniej połowa kobiet... Grzesiowski, przepraszam. To ja przepraszam pana profesora, doktora. że... zgubiłem te notatki. Co najmniej połowa kobiet i więcej niż 60% mężczyzn nie myje rąk po wyjściu z toalety. No, to jest naszym, tragedia. W naszym kraju? To... Patrząc, to znaczy, że albo ty, albo ja nie myję.
Wiesz co, to jest gorzej. To, że nie myjemy rąk, to jest pół biedy.
Ja myję.
To, no, wiesz co, jaki odsetek ludzi nie spuszcza wody? Bo ja mam po każdej wizycie w supermarkecie mam wrażenie, że 100% nie spuszcza wody.
Okej, to nie chodźcie do toalet w supermarketach.
No, na to wygląda. To jest... Proszę trzymać.
Więc tak, więc rzeczywiście mycie rąk to jest punkt numer jeden. Mhm. Regularne czyszczenie powierzchni pracy, biurek, blatów w kuchni i w stołów. No, to jest kolejna rzecz, taka bardzo, bardzo prosta. Kiedy nasz stół został tu czyszczony?
No, ale to tylko my go dotykamy, więc...
I tylko my go czyścimy.
I każdy połowę swoją.
Ja go czyściłem kiedy? W tym tygodniu, dwa tygodnie tam.
Słuchaj, to ja mam jeszcze jedną dygresję. Wiem, że znowu przedłużam. Ostatnio w tych fast foodach są takie ekrany, na których można sobie zamawiać i ktoś tam przebadał tę zawartość wirusów na tym.
Zawartość kału chyba.
Tam straszne rzeczy. To znaczy ludzie wychodzą z toalety i potem zamawiają, dotykają tam tych ekranów, więc to warto tam obsługę akurat tych fast foodów uczulić na to, żeby czyścić te. Bo możecie w rękawiczkach, proszę, zamawiać jedzenie przez te ekrany.
Tak. Punkt numer 3. To jest upewnić się, że informacje o koronawirusie pochodzą z wiarygodnych źródeł. Bardzo prosta, bardzo fajna rzecz. Okej, to jest następna. Unikać podróży, gdy mamy gorączkę lub kaszel. Znaczy, w ogóle...
No to już za późno i tak.
Ja powiem wam, w tym roku w ogóle nie byłem chory.
A, się chwali już któryś raz,
że... chwalę się nie. No już tobie mówisz, już wcześniej.
Że wszyscy twoi znajomi wracają chorzy, wszyscy a ty moi znajomi jeden chorzy, jesteś zdrowy.
Bo ja nie wychodzę z domu po prostu tam 4 miesięcy. I po prostu jestem zdrowiutki, no nie mam kontaktu z ludźmi. Należy kichać i kaszleć, zasłaniając się rękawem, nie dłonią. Lub używać jednorazowej chusteczki. Bardzo ważna rzecz. Jeśli masz więcej niż 60 lat, to
czyli
do ciebie.
Ja. Wiedziałem.
I problemy ze zdrowiem, to jakby należy bardziej zdecydowanie uważać na siebie.
Większość śmiertelnych przypadków to są właśnie takie osoby, które miały jakieś dodatkowe problemy zdrowotne.
Tak. Jeżeli poczujemy się źle, to należy zostać w domu i wezwać po prostu lekarza na wizytę domową albo zawodowego pielęgniarza. I co ważne, właśnie jeżeli zachorujemy w domu, to zostać w tym domu. Nie szerzyć tego.
Tak jest.
Dokładnie. I odizolować się trochę od reszty mieszkańców. W razie uczucia duszności wezwać lekarzy. I dziesiąty punkt, najważniejszy, to naturalne, iż żyjąc w otoczeniu atakowanym przez chorobę odczuwamy niepokój. Należy poszukać sposobu, jak sobie w tej sytuacji poradzić. Szukać pomocy i sposobu zagwarantowania sobie bezpieczeństwa w miejscu pracy, szkole czy miejscu kultury religijnego. Jeżeli już czujecie, że wchodzicie w panikę, może warto zapytać się szefa, czy nie możecie pracować zdalnie.
No proszę.
Albo taty, czy pozwoli nie iść do szkoły.
Tego pytania jeszcze nie słyszałem, ale spodziewam się teraz.
Tato, boję się wirusa. Czy mogę lekcje w domu zdalnie?
No i nie wyślesz dziecka na chorobę, nie? No, znaczy, jak to jest? Szachmat.
Więc ja powiem szczerze, podsumowując już to wszystko, najgorsza rzecz, jaka może być, to jest panika, a najlepsze to jest to, że może my jako naród nauczymy się myć ręce.
Tak, tak, to jest tak. Więc to chyba zamykamy temat. Zadaliśmy po drodze parę pytań, pewnie państwo i tak
będą. Tak, ale jeszcze końcówka, jeszcze jedna rzecz. Zrobiłem taką ankietę na grupie, jaki serial albo film mamy omawiać. Prosiłem tam o wskazanie filmu i tematu. Aha. Zamieniło się to w plebiscyt popularności, czyli ludzie głosowali na te seriale, które lubią i na przykład mieliśmy omawiać Dark albo Peaky Blinders albo Narcos. Nie wiem, jak tam są tematy, więc zgodnie z moją obietnicą tak, teraz omówię na szybko Dark w pierwszy sezon. Bardzo mi się podobał, świetne są zdjęcia, sensowny scenariusz, bardzo złożony, ale da się go ogarnąć. Świetny casting, w szczególności tych ludzi, którzy w różnych czasoprzestrzeniach siebie grają. Polecam. To jeszcze chcesz coś dodać?
Nie, ja już wiele razy polecałem Dark i tu się nic nie zmieniło.
Więcej nie będę się pytał, jednak ludzie stanie.
No, więc pozdrawiamy i mam nadzieję, że te moje dygresje nie wprowadziły zbyt dużo chaosu.
Ja mam super pytanie. Mów.
To tyle ode mnie, teraz Borys ma super pytanie.
Ja mam pytanie, czy zauważyliście wokół siebie albo w sobie jakieś oznaki paniki związanych z wirusem? Mnie to bardzo interesuje, ponieważ jak powiedziałem znajomym i wysłałem im zdjęcie takie z Lidla, że jest pusta półka z makaronami, to oni powiedzieli, nie, sobota, ludzie robią, a ja mówię, nie, no to nie jest pierwsza wolna niedziela od handlu, żeby ludzie, co tydzień to się nie zdarza. Mhm. A potem przeczytałem, że w Warszawie już jakieś puste półki na sklepach, więc ciekawi mnie, czy w waszym otoczeniu takie rzeczy się dzieją i trzymajcie się jeszcze, nie wiemy, co będziemy oglądać za tydzień. Jak nie mamy dobrego pomysłu, to nie będziemy tego na siłę, tego oglądania
robić. Jasne, jak najbardziej. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, do zobaczenia, hej, hej.
Cześć.